Bez magazynka 3,5 kg. Z pełnym magazynkiem bębnowym prawie 5,5 kg. Teoretycznie potrafi wystrzelać 900 naboi w minutę. Z prędkością początkową pocisku 488 m na sekundę. Jest odporna na wiele czynników pogodowych, w tym i na mróz. Jego twórca, Georgi Siemionowicz Szpagin, nie miał specjalnie żadnej edukacji. Natomiast swoje techniczne zdolności rozwijał w wojsku podczas I wojny światowej, a następnie w Armii Czerwonej. Współpracując z dwoma genialnymi konstruktorami, Władimirem Fiodorowym oraz Wasilijem Diektiarowem, stworzono wielkokalibrowy karabin maszynowy DSK. Jednak inna broń przyniesie mu sławę. Pistolet-puliemiot, czyli prosty pistolet maszynowy, który trafił do oficjalnego zamówienia, kiedy rok 1940 dobiegnie końca. Georgi Szpagin nie był pierwszym konstruktorem seryjnie produkowanych i udanych konstrukcyjnie pistoletów maszynowych. Wasilij Diektiarow stworzył PPD, który działał na prostej zasadzie odrzutu zamka swobodnego, czyli tak jak praktycznie wszystkie inne pistolety maszynowe. Mając na względzie, że jednak mowa jest o sowieckiej konstrukcji, to na tle innych sowieckich konstrukcji ta Diektiarowa była wyśmienita. Zanim doszło do wojny zimowej z Finlandią, Stalin niespecjalnie zauważał potencjału PM-ów. Kiedy Finlandia zgotowała Sowietom jatkę w 1940, w głównej mierze opartą o umiejętne posługiwanie się swoimi PM-ami, Suomi, Moskwa prędko wyciągnęła wnioski i skonstatowała, że jednak pistolety maszynowe mają spory potencjał, o wiele większy niż wcześniej sądzili. Postawiono na prędką produkcję PPD, tylko że podjęto tę decyzję nieco za późno. Okazało się bowiem, że Hitler wprowadził w życie operację Barbarossa. Niemiecka agresja zaskoczyła Sowietów, zdołano wytworzyć jakieś 100 tysięcy egzemplarzy, a przecież mówimy o Związku Sowieckim, więc ilość 100 tysięcy była raczej kpiną. Rok 1941 był katastrofalny. Germanie siali spustoszenie w szeregach sowieckich, takie, że sowieckie fabryki musiały pracować pełną parą, by wszystko wytworzyć na nowo. PM-y również były potrzebne. Tylko z PPD był pewien problem. Kosztowała sporo materiałów i dość kosztowna była produkcja. Napaść niemiecka i przede wszystkim Stalin wymagali od produkcji oszczędności. Oszczędności i jeszcze raz oszczędności. Uzbrojenie miało co prawda być niezawodne za wszelką cenę, ale produkcja masowa musiała być tania i musiała być szybka. A tak się złożyło, że konstrukcja Szpagina spełniała wszystkie te kryteria. PPS-41, czyli pistolet, puliemiot, systemy Szpagina. Do końca 1941 roku zdołano wyprodukować zaledwie 55 tysięcy egzemplarzy. Do końca 1942 roku pojawiło się kolejnych 1,5 miliona sztuk. Summa summarum stworzono aż 6 milionów egzemplarzy. W miarę przybywania egzemplarzy tworzono plutony uzbrojone w pistolety maszynowe w każdej kompanii. Następnie kompania uzbrojona w pistolety maszynowe była w każdym batalionie. Potem tworzono jednostki elitarne i uderzeniowe wyposażone w pepesze. Przyglądając się pepeszy z czasów II wojny światowej, można zobaczyć, że elementy metalowe są tłoczone, poza lufą i zamkiem. Klasyczna drewniana nasada z przerzutowym celownikiem na 100 i 200 metrów. Lufa w ażurowej osłonie z końcówką pełniącą rolę hamulca wylotowego. Nietypową cechą broni był fakt zwiększenia jego żywotności przez chromowanie przewodu lufy, co było nowością właśnie wprowadzoną przez Związek Sowiecki. Jak wiadomo, żołnierz musi z karabinem spać, z karabinem jeść i umieć go rozłożyć i złożyć z zamkniętymi oczami. W przypadku pepeszy rozłożenie go do oczyszczenia było tak banalnie proste, że nawet dziecko byłoby w stanie to zrobić. Spopularyzowano magazynki mieszczące 35 naboi, taki w kształcie łuku, a także legendarne magazynki bębenkowe, mieszczące już więcej, bo 50 naboi. Ważną różnicą było to, że 35-nabojowe łukowate magazynki były o wiele prostsze produkcyjnie, no i były tańsze. Jeszcze do tego dołożyć bezpiecznik oraz przyłącznik rodzaju ognia i pepesza była gotowa. Budowa pepeszy była tak prosta, że można ją było produkować w każdym zakładzie wyposażonym w prasę o nacisku do 80 ton. Koszt wyprodukowania jednej pepeszy w 1941 roku wynosił 500 rubli. W 2 lata po uproszczeniach technologicznych cena spadła do zaledwie 142 rubli. Była wyjątkowo odporna na trudne warunki na froncie. Do tego była niezawodna, nawet jeśli była zaniedbana przez pozostawiającego wiele do życzenia szeregowego. Mankamentem jednak broni było to, że nie jest specjalnie wygodną bronią. Jeśli świeżo upieczony szeregowy pierwszy raz z niej celował, to aby złożyć się do strzału, nie było specjalnie komfortowo. Tylko prawdą jest, że nikt nie oczekiwał, że z pepeszy będą walić strzelcy wyborowi. Z niej szeregowi mieli strzelać na najbliższym dystansie. Broń miała być gotowa do strzału natychmiast i miała mieć pojemny magazynek. Broń nawet była przedmiotem admiracji ze strony Niemców. Kiedy trafiali Sowieci do niewoli, Niemcy wręcz ustawiali się w bardzo długich kolejkach, by starać się o swój własny egzemplarz. Do tego stopnia pepesza się Niemcom podobała, że Wehrmacht rozpowszechniał instrukcję obsługi do pepeszy w języku niemieckim. Pod koniec konfliktu część pepesz dostosowano do strzelania amunicją Parabellum. Tylko głupio było Niemcom używać nazwy pepesza. Zatem w Wehrmachcie oficjalnie zyskała nazwę MP, czyli Maschinenpistole 717. Szpagin nie zasypywał za to gruszek w popiele. Wciąż pracował nad ulepszeniem swojego dzieła. W 1942 stworzył do tego składaną kolbę. Władze rozpisały konkurs na pistolet maszynowy, przy czym miał mieć mniejsze gabaryty i miał być przeznaczony do załogantów wozów bojowych. Miała służyć zwiadowcom i innym wyspecjalizowanym formacjom. Niestety sukcesu nie udało się powtórzyć Szpaginowi, jego nowa broń niestety nie dorównywała jego pepeszy niezawodnością. Konkurs rozstrzygnięto na korzyść pistoletu maszynowego Sudajewa, PPS-42. To jego model zastąpił pepesze w gronie wspomnianych specjalizacji. Natomiast pepesza Szpagina wciąż była produkowana dla piechoty. Konstruktor jednak nie został zniechęcony porażką, wręcz przeciwnie. Jeszcze zacieklej wziął się do roboty. W 1944 stworzył karabin automatyczny oparty na konstrukcji pepeszy. Nabojami miały być pośrednie WZ-43 kalibru 7,62 i 39 mm. Tylko że broń, że tak powiem kolokwialnie, nie wypaliła, ponieważ właśnie zastosowano zbyt silną amunicję jak na taką konstrukcję broni. Następną próbę konstrukcyjną podjął jeszcze w 1945, kiedy to skonstruował wersję rozwojową pistoletu maszynowego PPS-45, w całości metalową, rzecz jasna ulepszoną, ale można powiedzieć, że stało się to za późno, bowiem już nastała era wszystkim dobrze znanego modelu karabinu AK-47. I to już od tej pory AK-47 stał się standardową bronią piechoty Armii Sowieckiej. Z danych Armii Fińskiej wynika, że bywało, że jeden fiński żołnierz uzbrojony w pistolet maszynowy potrafił zabić 85 Sowietów, a dalszych kilkudziesięciu ranić. Finlandia po dzień dzisiejszy jest zdania, że uratowała je przed sowieckim najazdem właśnie 4000 zakupionych w samą porę pistoletów maszynowych. Stalin docenił ich moc, a Szpagin załatwił resztę. Pocisk pepeszy kalibru 7,62 mm z odległości 50 metrów potrafił przebić stalową blachę o grubości 2 mm, czy deskę sosnową grubości 4 cm. Porównując broń do niemieckiego MP40, te nie potrafiły przebić blachy i nie były tak szybko strzelne. Jak już wiemy z początku wojny, pistolety maszynowe stanowiły wyłącznie broń pomocniczą. Natomiast pod koniec wojny stała się powszechnym uzbrojeniem indywidualnym. Używali jej Niemcy, ale i Finowie, czy znalazły się także na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego. Dziękuję za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry. Jak się nie podobało, dajcie kciuki w dół. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kto wie, być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.